Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będzie oczywiście żużel, siatkówka, piłka ręczna, wróciła nam Liga Mistrzów. No i też wróciła Liga Mistrzów w piłce nożnej, a raczej dzisiaj wraca. Także dzisiaj mamy naprawdę sporo tematów. Zaczynamy od żużla i od finału i meczu o trzecie miejsce PGE Ekstraligi. No to zacznijmy od tego finału. Sparta Wrocław podejmuje Unię Leszno. We Wrocławiu dosyć zacięte spotkanie, ale bez niespodzianki, czyli minimalne zwycięstwo faworytów i aktualnych mistrzów Polski z Leszna.
Unia zwyciężyła 47-43. Ktoś mógłby powiedzieć, że zespół Byków stać na więcej, ale myślę, że ta zaliczka i tak jest wystarczająca, zważywszy na to, że rewanż rozegrany zostanie właśnie w Lesznie. W zespole Unii dwóch zawodników bardzo dobre zawody pojechało. To jest Janusz Kołodziej, który przywiózł komplet, plus Emil Sajfudinow, który zdobył 13+1. Pozostali nieco słabi, ale to wystarczyło na to, żeby wywieźć te cenne zwycięstwo z Wrocławia.
No a we Wrocławiu troszkę nie dojechali liderzy, szczególnie Wofinden i Janowski. No Janowski trochę lepiej, 7+1, ale jego stać na więcej. Wofinden tylko 5 punktów, 2 bonusy. Najlepsze spotkanie objechał junior jeszcze, Maksym Drabik, on miał 13 tych punktów. Bardzo jednostronne mieliśmy spotkanie, to pierwsze spotkanie o brązowy medal. Włókniarz Częstochowa podejmował u siebie Falubas Zieloną Górę, skończyło się 57-33, no i wydaje się, że ekipa z Częstochowy już prawie ten medal ma.
Rzeczywiście tak, ta zaliczka naprawdę ogromna, chociaż patrząc na to, co działo się w drugiej lidze żużlowej, gdzie Bydgoszcz odrobiła 28 punktów, jeszcze nie można niczego wykluczać, no ale można odnieść wrażenie, że Falubas już chyba tylko czeka, żeby ten sezon dobiegł końca. W zespole z Zielonej Góry pojechał Martin Smoliński, ale słabiutki występ, 1+1. Patryk Dudek, punktów 11, i to był najlepszy wynik w zespole gości, a w Częstochowie klasą dla siebie po raz kolejny w tym sezonie Leon Madsen, punktów 15, ale przy wydatnym wsparciu pozostałych zawodników dość powiedzieć, że Adrian Miedziński zdobył 11+3.
Tak, najlepszy mecz tego zawodnika i chyba w najlepszym momencie, no może jakby się w półfinale przebudził, to by było jeszcze lepiej, ale i tak wielkie, wielkie gratulacje. A właśnie wspomniałeś o tych niższych klasach rozgrywkowych, no to wiemy już, kto pojedzie w Ekstralidze i będzie to zespół z Rybnika, któremu w końcu udało się powrócić.
Tak, ale Rybnik tam miał, no, można powiedzieć, bardzo trudną przeprawę z zespołem Ostrowi, ale ostatecznie ta zaliczka minimalnie na korzyść Rybnika, który, no nie oszukujmy się, był faworytem tych rozgrywek, co potwierdziła tabela. No a w drugiej lidze, to co mówiłem wcześniej, Polonia Bydgoszcz, fantastyczny comeback w dwóch meczu z Poznaniem i w przyszłym sezonie wiele wskazuje na to, że będziemy mieli derby kujawsko-pomorskiego, Toruń Bydgoszcz. Niestety nie w Ekstralidze, ale w pierwszej lidze.
Zakończyły się Mistrzostwa Świata w koszykówce. Wielkie gratulacje dla naszych koszykarzy za to, że dostaliście do tej najlepszej ósemki. Ostatecznie nasi zajęli właśnie to ósme miejsce, ale po przegranym w meczu o siódme miejsce z ekipą Stanów Zjednoczonych, no to jest wielka sensacja, że graliśmy na tym poziomie właśnie z tą ekipą, która mimo dużego osłabienia była faworytem, a wygrali Hiszpanie, którzy w finale pokonali ekipę Argentyny, chyba największej rewelacji tych mistrzostw. Trzecie miejsce dla Francuzów. Trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce. No i tutaj nasi, można powiedzieć, robią co chcą, oprócz tego drugiego seta w pierwszym spotkaniu z Estonią. Nasi podejmowali właśnie na początku Estonię, pokonali ją 3-1. Później wydawało się, że zaczną się troszkę schody, bo graliśmy z gospodarzami turnieju, chociaż dzięki naszym kibicom to wyglądało tak, jakbyśmy grali gdzieś w Polsce, ale Polacy Mistrzowie Świata bardzo łatwo ograli Holandię 3-0, nie pozwalając przeciwnikom nawet 20 punktów w żadnym secie ugrać, ale to, co zrobili nasi wczoraj, to już była prawdziwa deklasacja, tym razem trafiło na Czechów akurat, skończyło się oczywiście 3-0, do 18, do 12 i do 15. W tym drugim secie była taka niesamowita sytuacja, że nasi przegrywali już 4-8, ale później zdobyli, no, dalszą część seta, wygrali 21-4.
jeżeli chodzi o dotychczasowe występy Polaków, no można to skomentować tak. Nasi rozkręcają się z meczu na mecz. W pierwszym meczu, dodajmy, nie wyszła ta podstawowa szóstka, w założeniu ta podstawowa, grali zmiennicy, chociaż później pojawili się zawodnicy tego przewidywanego wyjściowego składu. No ale rzeczywiście ze Estonią mieliśmy najtrudniejszą przeprawę. Ten przeciwnik postawił nam dość wysoko poprzeczkę w porównaniu do pozostałych. No a z Holandem i Czechami wyglądało to już zdecydowanie lepiej. Przypomnijmy, że biało-czerwoni przed Mistrzostwami Europy nie grali sparingów i dla naszych siatkarzy można by rzec, tak troszkę złośliwie, że właśnie ta faza grupowa jest takim przygotowaniem tak naprawdę do przetarcia w kolejnej fazie.
No na pewno najtrudniejszym przeciwnikiem dla naszych siatkarzy w tych dwóch kolejnych spotkaniach będą właśnie sami oni, bo to tak ciężko też zmobilizować się na takich przeciwników. Dzisiaj o 17, czyli za 25 minut gramy kolejne spotkanie z ekipą z Czarnogóry. Oczywiście jesteśmy murowanym faworytem. No i jeszcze w czwartek zagramy z Ukrainą, która całkiem dobrze radzi sobie na tym turnieju, ale oczywiście też jesteśmy murowanymi faworytami. Także tutaj, jeżeli Polacy nie zajmą pierwszego miejsca i to z kompletem zwycięstw, no to będzie niespodzianką, ale na razie naprawdę pokazują się z wyśmienitej strony nasi mistrzowie świata, też patrząc na to, jak inni ci faworyci w niektórych spotkaniach, no jednak się męczą. No i tylko życzyć, aby było tak dalej, a sami nasi siatkarze, podchodząc z szacunkiem do tych słabszych rywali, mówią oczywiście, że to jeszcze nie jest ich maks, także no aż strach pomyśleć, co to będzie, kiedy będą grać na maksa. Piłka ręczna, no i zaczęły się rozgrywki Ligi Mistrzów. Grały w pierwszej kolejce obydwa nasze zespoły. No i tutaj mamy takie różne wyniki, bo Orlen Wisła Płock na wyjeździe mierzyła się z czechowskimi Niedźwiedziami i przegrała 23-25.
No spodziewaliśmy się, że Orlen Wisła Płock powalczy tutaj o to, żeby wywieźć punkty z Rosji. Stało się jednak inaczej. Przypomnijmy, że nawciarze grają po raz kolejny w tych słabszych grupach, czyli taką troszeczkę inną drogą. Mają szansę oczywiście na top 16, ale warunek jest jeden. Muszą zająć jedno z dwóch miejsc i jeszcze wygrać mecze barażowe. Zaczęło się nieciekawie, ale mam nadzieję, że w tych kolejnych meczach płoccanie zaprezentują się lepiej.
Z bardzo dobrej strony pokazali się za to mistrzowie Polski, PGE Vive Kielce, którzy mierzyli się i to na terenie faworyta z THW Kiel, chociaż wygrali pierwszą połowę jedną bramką, w drugiej to był taki cios za cios, ale w ostatniej minucie nasi przegrywali dwoma bramkami i potrafili wyrównać. Ostatecznie skończyło się na 30-30, a ta bramka dająca nam 30 właśnie bramkę padła w ostatniej sekundzie dosłownie tego spotkania.
W zespole z Kielc zagrał bramkarz Andreas Wolf, który trafił przed rozgrywkami właśnie z Niemiec. No i co warte podkreślenia i warte pochwalenia, udzielił już po 8 tygodniach pobytu w Kielcach wywiadu w języku polskim. Całkiem nieźle mu wyszło. A jeżeli chodzi o sytuację w tabeli zespołu z Kielc, na razie na 4., 5. miejscu właśnie z Kolonią. Dodajmy, że w grupie B rywalizuje jeszcze Veszprem, Vardar, Porto, Montpellier, Mieszko, Brześ i ekipa Motoru. Można powiedzieć, że losowanie niezłe, bo nie ma Barcelony, nie ma też Paris Saint-Germain. Zobaczymy, czy Kielczanie w tym sezonie z tego skorzystają.
No Veszprem na pewno bardzo, bardzo mocny przeciwnik. Vardar i Kiel, co pokazało to spotkanie też, ale Kielczanie, jeżeli będą grać tak na wyjeździe, troszkę może skuteczniej, to mogą powalczyć o pierwsze miejsce. Została nam jeszcze piłka nożna i o niej powiemy za chwilę. So run to the water, baby, run. czekaliśmy trochę na tą Ligę Mistrzów, ale organizatorzy naprawdę w pierwszej kolejce nam proponują takie hity, że nie wiadomo od czego tu zacząć i co polecać. Dzisiaj gra grupa E, grupa F, G i H, jutro A, B, C i D, ale po kolei grupa E i od razu dzisiaj oprócz spotkania Salzburga z Genkiem Napoli-Liverpool.
Tak pokrótce powiem, że Salzburg to absolutny debiutant w Lidze Mistrzów, mistrz Austrii, który kilkanaście razy próbował się dostać przez eliminację, jednak przez współczynnik krajowy teraz awansował bezpośrednio. A co do Napoli z Liverpoolem, mamy powtórkę z rozrywki z ubiegłego sezonu, wówczas też oba zespoły w jednej grupie. No i tam bardzo zacięte mecze, Napoli u siebie z Liverpoolem 1-0, Liverpool u siebie z Napoli również. No i tam lepszą różnicą bramek awansowali The Reds.
Tam była taka sytuacja, że Milik mógł w końcówce wyeliminować Liverpool z Ligi Mistrzów. Nie udało się, może teraz się uda, bo Milik wraca do zdrowia. Grupa F, no to jest taka grupa, naprawdę tu się może wiele zdarzyć. Dzisiaj Inter podejmuje Slavię Pragę, a Borussia Dortmund w hitowym pojedynku zmierzy się z samą Barceloną. Nie wiadomo, czy Messi jeszcze zdąży dzisiaj wrócić.
No ale Barcelonę tak czy siak czeka trudna przeprawa, bo Borussia to zespół, który od kilku sezonów pokazuje naprawdę wysoki europejski poziom. Jeżeli chodzi o Inter i Slavię Praga, no to wiadomo, kto jest teoretycznym faworytem. Inter pod wodzą trenera nowego już Antonio Conte mierzy się no z takim kopciuszkiem, można powiedzieć. Chociaż my jako Polacy, jako polski klub, chcielibyśmy być na miejscu Slavii, no ale niestety.
A Inter u siebie w lidze wygrywa na razie wszystko. Grupa G, Olympique Lyon podejmie Zenit Sankt Petersburg. Benfica Lizbona zmierzy się z Lipskiem. Jeszcze dzisiaj grupa H, Ajax podejmie ekipę Lille, a Chelsea zmierzy się z Walencją. To też miał być hitowy pojedynek, ale tutaj tyle się dzieje w Walencji ostatnio, że nie wiadomo, jak oni do tego podejdą.
No właśnie, zwolnienie trenera przed kilkoma dniami dosłownie, no i ciężko powiedzieć, jak zespół na to zareaguje. Ciekawi jesteśmy też postawy Ajaxu, który no dość mocno przetrzebiony kadrowo po ostatnim sezonie, bardzo udanym zresztą. Jeżeli chodzi o grupę G, no to tak naprawdę, już mówiliśmy to nieraz, ciężko wskazać faworyta, ale ciekaw jestem postawy Lipska, który można powiedzieć okrzepł w Lidze Mistrzów po ubiegłym sezonie. Może teraz te ambicje będą większe niż zajęcie powiedzmy trzeciego miejsca w grupie.
Jutro grupa A, klub Brisz zmierzy się z Galatasaray, a francuskie PSG spotka się z Realem Madryt. No i tutaj ciekawie będzie pod względem bramki.
Rzeczywiście, no bo powiedzmy to, że przed kilkoma dniami, tygodniami doszło do ciekawej wymiany, bo z Realu do PSG na zasadzie transferu gotówkowego przeszedł Keylor Navas. Z kolei w ramach wypożyczenia z Paryża do Madrytu powędrował Alphonse Areola, który będzie zmiennikiem Thibaut Courtois. No i no, jesteśmy ciekawi postawy Keylora Navasa właśnie w starciu ze swoim byłym klubem.
W grupie B Olympiakos spotka się z Tottenhamem, czyli finalistą Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu, a Bayern Monachium podejmie Zvezdę Belgrad.
No i nie ma co ukrywać, kto tutaj jest faworytem, czyli zespoły z Anglii i z Niemiec. Mam nadzieję też, że Robert Lewandowski przyniesie dyspozycję z Bundesligi, gdzie strzela jak na zawołanie do Ligi Mistrzów i powalczy o to najcenniejsze trofeum. Zresztą też liczymy, że Bayern będzie jednym z zespołów, które włączą się do gry o końcowy triumf.
Grupa C, Dynamo Zagrzeb zmierzy się z Atalantą Bergamo, a Szachtar Doniec podejmie po raz kolejny Manchester City.
No właśnie, Szachtar i Manchester City to jest kolejna powtórka. Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie City u siebie wygrało aż 6-0. Jeszcze do tego wygrali z Szachtarem na wyjeździe 3-0. A jeżeli chodzi o Dynamo Atalantę, Atalanta to absolutny debiutant i też będziemy z uwagą śledzić poczynania tej drużyny.
No i ostatnia grupa D, tutaj też pojedynek znanych sobie, szczególnie z ubiegłego sezonu, czyli Atletico Madryt kontra Juventus Turyn, a Bayer Leverkusen podejmie Lokomotiv Moskwa.
Ciekawi jesteśmy postawy Atletico po ostatnim okienku letnim, gdzie byli naprawdę bardzo aktywni, bardzo dużo zmian w zespole. Juventus nie aż tak bardzo, ale nadal jest to solidna firma. No a Bayer Leverkusen, kto wie, to jest młody zespół, wielu młodych, utalentowanych piłkarzy i być może w pojedynczych meczach będą tutaj w stanie sprawić niespodziankę.
Polacy za granicą, bo jeszcze o tym przed Ekstraklasą musimy powiedzieć. No powiem szczerze, że z sezonu na sezon nam ta lista się wydłuża. Nie wiem, czy nie trzeba będzie osobnej audycji robić, ale może tak szybko. W Anglii Bednarek oczywiście 90 minut, jego ekipa wygrała swoje spotkanie 1-0. Fabiański 0-0, czyli nie puścił żadnej bramki. Kamil Grosicki w niższej klasie rozgrywkowej 90 minut i kolejna bramka. Krystian Bielik w derby też 90 minut i został wybrany graczem tego spotkania. Mateusz Klich dostał pozwolenie na uderzanie z karnych, no i się udało bramka i też jego Leeds wygrał.
Z kolei bramkarze Białkowski i Grabara, czyli zespoły ich Millwall i Huddersfield, porażki po 0-2. Obaj bramkarze pełne spotkania. W Belgii Rafał Pietrzak, 90 minut asysta w barwach muskrą. W Danii kolejne trafienie Kamila Wilczka, do tego jeszcze dwie asysty. We Francji, no niestety, Monaco kolejny raz przegrywa, tym razem z Marsylią 3-4, a w barwach zespołu z księstwa pełne 90 minut Kamila Glika.
No szkoda, bo cztery bramki to też na pewno coś na jego konto prowadzili 2-0 Niemcy. Tutaj kolejna bramka Lewandowskiego, ale jego Bayern tylko zremisował z Lipskiem. No może nie tylko, bo to jest silny rywal. Dawid Kownacki 90 minut, ale bez bramki w barwach Fortuny. Adam Bodzek z Fortuny też zagrał 90 minut, to jest niespodzianka. Rafał Gikiewicz 90 minut, ale jego Union tym razem przegrał 1-2 z Werderem Brema. Sporo tego mamy w Rosji.
Ale jeszcze do Gikiewicza dopowiem, że w tym meczu obronił rzut karny, to jest taki plusik. W Rosji, tak jak wspomniałeś, no ta kolonia polska się zwiększa. Grzegorz Krychowiak 90 minut w meczu z Soczi. Na ławce Maciej Rybus, czyli obaj gracze Lokomotywu Moskwa. W barwach Dynama Moskwa Sebastian Szymański od 45 minuty. Damian Szymański z Achmatu Grozny 54 minuty w meczu z Tambowem. W Urale Jekaterynburg dwóch biało-czerwonych, pełne spotkanie Rafała Augustyniaka i 20 minut Michała Kucharczyka, byłego piłkarza Legii.
Dobre wiadomości też ze Stanów Zjednoczonych. Tam przyzwyczailiśmy się, że w MLS-ie w tym sezonie bardzo dobrze gra Kacper Przybyłko, no i on z kolejną bramką broni też regularnie Przemysław Tytoń w swoim zespole, ale przełamał się Przemysław Frankowski w Chicago Fire, bo on zanotował gola i miał też asystę. No i czas na naszą kolonię z serii A. Tutaj Piotr Zieliński w Napoli, oczywiście pełne 90 minut, 2-0 z Sampdorią. Milik nie zagrał, ale dlatego, że dopiero co wraca po kontuzji, a jeżeli mówimy o Sampdorii, to tu zagrało dwóch naszych reprezentantów, czyli Karol Linety i Bartosz Bereszyński po 90 minut, ale tak jak mówiłem, ich zespół przegrał.
Polski mecz był też pomiędzy Juventusem a Fiorentiną w barwach Starej Damy. Wojciech Szczęsny oczywiście 90 minut, jego vis-a-vis, czyli Bartłomiej Drągowski w barwach Fiorentiny i warte zanotowania symboliczny występ Szymona Żurkowskiego 2 minuty.
I kolejne polskie spotkanie mieliśmy AC Milan kontra Hellas, czyli Krzysztof Piątek i Mariusz Stępiński. No niestety Mariusz Stępiński tego debiutu nie będzie dobrze pamiętał, bo po 21 minutach wyleciał z boiska z czerwoną kartką, a Krzysztof Piątek w końcu się przełamał, zdobył bramkę z rzutu karnego, Milan wygrał 1-0, ale Piątek powinien mieć dwie bramki tutaj na koncie. Niestety ta druga nie została uznana.
W barwach Spal zadebiutował Arkadiusz Reca, można powiedzieć wreszcie, ale myślę, że on o swoim debiucie będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Bardzo słaby występ do 65 minuty. Na pocieszenie jego zespół wygrał z Lazio 2-1. Jeszcze Łukasz Skorupski w barwach Bolonii 90 minut z Brescią, wygrana 4-3. I w Serie B w barwach Salernitany 90 minut Pawła Jaruszyńskiego.
Jeszcze została nam Ekstraklasa, ale o niej za chwilkę.
Raz to, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź. I pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak sensu tej wojnie brak. Zakop niczym topór z
Już ósma kolejka Ekstraklasy za nami. Mieliśmy kilka ciekawych spotkań. No, takim największym hitem miało być spotkanie Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa, no ale tutaj kibice niestety na bramki się nie doczekali 0-0.
Legia kończyła, a nawet może nie kończyła, grała przez dłuższy czas w osłabieniu po czerwonej kartce La Roche. Jagiellonia nie potrafiła niestety tego wykorzystać.
Zagłębie Lubin podejmowało Wisłę Płock. No można powiedzieć, że taka, no może jeszcze nie nowa, bo wtedy jeszcze trenera nie było, tylko był pełniący obowiązki trenera, ale Zagłębie najlepiej w tym sezonie, przynajmniej pod względem bramkowym, aż 5-0 uporali się z Wisłą z Płocka.
Trochę to zastanawiające, że tuż po zwolnieniu trenera nagle drużyna zdobywa 5 goli, nie traci żadnej, no ale zobaczymy, no,
tak
może...
Często się zdarza, szczególnie
tak,
u nas.
Może akurat Zagłębie w końcu odpaliło i zacznie punktować troszkę bardziej regularnie.
Raków Częstochowa bardzo pewnie pokonał Arkę Gdynia 2-0. Tutaj ciekawostka, bo pierwszą bramkę zdobył Jarosław Jach. On wraca do naszej Ekstraklasy. No tak delikatnie mówiąc, to sobie nie radził za granicą, a tutaj pierwsze spotkanie od razu bramka, a przecież to jest obrońca.
Bardzo ważny mecz dla obu drużyn, bo zarówno Raków, jak i Arka tych punktów miały mało. Po tym zwycięstwie Raków ma tych punktów 9, póki co jest lepszym z tych beniaminków, które mamy w tym sezonie.
Kolejne hitowe spotkanie, jak na warunki Ekstraklasy, i tu było o wiele ciekawiej. Lechia Gdańsk podejmowała Lech Poznań. Ostatecznie Lechia wygrała 2-1. Tutaj warto zaznaczyć kolejne bramki po stronie Lechii Sławomira Peszko, który naprawdę ma bardzo dobry sezon, i Gytkiera po stronie Lecha.
Jeszcze warto powiedzieć, że Lech miał swoje okazje pod koniec spotkania, ale też swoją dużą cegiełkę do tego zwycięstwa Lechii dołożył Dusian Kucia, który w kilku sytuacjach naprawdę popisał się znakomitymi obronami.
Korona Kielce podejmowała Wisłę Kraków. Wisła też grała przez większość spotkania w osłabieniu i już jak grała w osłabieniu, to zdobyła bramkę na 1-0. Znowu niesamowity weteran, czyli Paweł Brożek z karnego. Później w drugiej połowie Koronie udało się wyrównać.
No i Korona, podobnie jak Zagłębie, można powiedzieć, nie ma już trenera Letteriego w Kielcach. No i widać, że coś w tej drużynie drgnęło. Może jeszcze brakuje tej jakości piłkarskiej, ale była walka, było zaangażowanie. Wystarczyło na remis i myślę, że to tak optymistycznie nastraja przed kolejnymi meczami.
Pogoń Szczecin pokonała słaby na razie w Ekstraklasie ŁKS Łódź 1-0. Kolejna bramka Adama Buksy. No i Pogoń na szczycie tabeli.
Patrząc na tabelę, niespodzianki tu nie było. Portowcy liderem rozgrywek. Jeżeli chodzi o ŁKS, szósta porażka z rzędu, ale na razie zarząd wytrzymuje ciśnienie i trener Moskal nadal prowadzi łódzki zespół.
Zobaczymy,
w innych drużynach
zobaczymy,
powiedziałbym, że raczej nie do pomyślenia.
Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław. Gdzieś tak przeczytałem, że tu oglądaliśmy w tym spotkaniu popis gry obronnej. No na pewno było 0-0.
No można tak powiedzieć, o takich meczach też mówią, że to był mecz walki, no ale fakty są takie, że Śląsk jest na razie jedyną drużyną, która jeszcze w tym sezonie nie poniosła porażki, no ale co z tego, jak były 4 remisy i wrocławianie na 3. miejscu w tabeli.
I kolejny hit Ekstraklasy, Krakowia podejmowała aktualnego mistrza Polski i sobie z nim poradziła 2-0.
No, Piast musiał sobie przez większość spotkania też radzić w dziesiątkę. Krakowia to wykorzystała. Pomógł im troszeczkę piłkarz Piasta Tomasz Huk, który zdobył samobuja. Później młodziutki 17-letni Michał Rakoczy. No i Krakowia dość niespodziewanie, ale spokojnie plasuje się w czołówce tabeli.
Tak, Krakowia na 2. miejscu ma 16 punktów, Pogoń 17, Śląsk też 16 punktów, jest na 3. miejscu. Od końca ŁKS Łódź 4 punkty, Arka 5, Korona 5. Tak wygląda w skrócie tabela. No dzisiaj już musimy kończyć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.